Hejka wszystkim.
Hejka.
Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, to razem z Klaudią z kanału Odczytaj.
To ja.
Mamy klub czytelniczy na Instagramie, który się nazywa Czytajta. Oczywiście link będziecie mieli na dole w opisie. Przyszłyśmy dzisiaj z drugim podcastem.
Do drugiej książki, którą był Król Kruków.
Magii Stillwater. Tak więc jest to drugi podcast i jeśli ktoś słuchał naszego pierwszego podcastu, to wie, że on był u Klaudii na kanale i po prostu stwierdziłyśmy, że będziemy dodawać je na zmianę u siebie na kanały. Jeśli jesteście zainteresowani pierwszym podcastem, to wszystko będziecie mieć na dole w opisie.
I myślę, że u każdej z nas jest albo będzie playlista z tymi podcastami, tak, że nie będziecie musieli szukać na dwóch kanałach, tylko jak sobie wejdziecie, u każdej z nas to będą oba wszystkie po kolei.
Także może przejdziemy już do omawiania naszej drugiej książki.
Tak,
tak.
Mamy nadzieję, że Wam się podobała, chociaż wiemy, że wielu osobom mogła się nie podobać, więc również nie mamy z tym problemu, także to nawet lepiej,
prosimy,
bo wtedy można dyskutować.
Dokładnie.
Oczywiście, ale oczywiście nam się podobała, więc mamy nadzieję, że większość się podoba, chociaż no tak jak już powiedziałam, nieważne. Chciałam powiedzieć, że widziałam na Instagramie, że wiele osób przy okazji tego, że wybrałyśmy tę książkę na wakacje, to postanowiło przeczytać całą serię i się zmobilizowało do tego, dlatego to mnie bardzo cieszy i bardzo nam miło, że spodobało Wam się i chcieliście czytać dalej. No to styl pisania.
Jeśli chodzi o styl pisania, no to oczywiście, jeśli ktoś mnie ogląda dłużej, no to wie, że mi się to bardzo podoba. I uważam, że to jest bardzo oryginalnie napisana książka, natomiast po samej sobie, jak czytałam to za pierwszym razem, bardzo dziwnie mi się to czytało. I fakt, że ja czytałam tę książkę w ciągu jednego dnia i ją skończyłam, bo czytam ją od rana do wieczora, może nie, do południa, to pamiętam, że na samym początku, jeszcze zanim poznałam właśnie tę historię, to byłam taka trochę przytłoczona. No, stylem pisania. W sensie chodzi mi o to, że zanim jakby poznajemy wątki takie fabularne, których w sumie nie jest aż tak dużo w tej pierwszej części, to dostajemy bardzo dużo opisów. I te opisy są naprawdę ładne i plastyczne.
Tak.
Ale one nie wszystkim się muszą podobać, bo one jakby stanowią znaczną część tej książki tak naprawdę. I to jest taki plus albo minus, w zależności od tego,
tak,
co kto lubi.
Tak, dokładnie.
No, ale na przykład jak teraz czytałam kolejny raz i zresztą później jak byłam dalej w książce, na przykład za połową, no to jakby przyzwyczaiłam się do tego. Nie wiem, czy wy też tak myślicie.
Ja na przykład tak miałam. Tylko nie pamiętam dokładnie, w którym momencie się do tego przyzwyczaiłam, tylko po prostu ten styl bardzo mi odpowiada, w sensie podoba mi się, tak samo jak Alicji. Ale faktycznie przyznam, że jak ktoś po prostu lubi książki fantasy, które szybko akcja płynie i cały czas coś się dzieje, to ta książka zdecydowanie nie jest dla nich i wiem, że im się nie spodoba, ponieważ no nie oszukujmy się, że fabuła tu za bardzo nie pędzi i w ogóle nic tu nie pędzi. Mi się właśnie podoba ten styl opisywania, ponieważ wprowadza taki klimat i możemy to sobie fajnie wyobrazić i to wszystko jest bardzo tak plastyczne. Mimo, że jest dużo opisów, to nie dostajemy od razu tak rzuconych opisów wszystkich bohaterów na przykład i wszystkich sytuacji od razu na pierwszych stronach, tylko bardziej właśnie przez całą książkę je dostajemy i dowiadujemy się różnych innych rzeczy o konkretnych bohaterach, bo mogliśmy dostać po prostu przy pojawieniu się każdego bohatera opis całego jego życiorysu, cech i wszystko,
bo
tak jak w wielu książkach.
Dużo autorów młodzieżowych właśnie tak robi. Najpierw jakby wprowadza bohaterów, ich opisuje, a później no jest fabuła. A tutaj jakby razem z fabułą,
tak,
właściwie dzięki fabule i dzięki niektórym wydarzeniom możemy poznawać niektóre cechy bohaterów i to, jak oni by się zachowali w danej sytuacji. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i niekonwencjonalne w książkach młodzieżowych.
Też mi się tak wydaje. Szczególnie, że jak na książkę fantasy dla młodzieży mi się wydaje, że Król Kruków właśnie jest bardziej taki oryginalny i ma coś w sobie takiego, czego inne książki nie mają i może zaoferować więcej, mimo że nie ma tej pędzącej akcji. Przez to właśnie, jak autorka traktuje bohaterów, jak traktuje akcje, jak traktuje związki pomiędzy poszczególnymi bohaterami i nie mówię tu o żadnych romantycznych związkach, tylko po prostu połączenia między bohaterami i to mi się bardzo podoba, ponieważ to jest bardziej takie zbliżone do prawdziwego życia,
tak,
a nie tak jak w każdej, znaczy w każdej, a nie w każdej, w większości młodzieżówek jednak to jest 3 rozdziały i załatwione. To już chyba wspomniałam o tym klimacie wcześniej, ale właśnie ja bardzo lubię książki z takim, w sensie jakby na to popatrzeć z tej strony, to każda książka ma jakiś klimat, ale ja po prostu lubię czytać i czuć tak jakby ten klimat tak autentycznie, że czytam i no jak, no wiecie o co mi chodzi, no, że po prostu czujesz to i to jest tak ładnie napisane obrazowo, że ja jestem w stanie sobie wszystko to wyobrazić, jestem w stanie to wszystko uwierzyć, wpadam po prostu w ten świat całkowicie, a nie no tylko, właśnie, że sobie go wyobrażam.
Bo nawet jak nic się nie dzieje, to jakby jesteśmy właśnie przez to, tak jak Klaudia powiedziała, że ta książka ma taki klimat, to jakby, nie, znaczy no, może niektórzy mają takie wrażenie, ale ja na przykład nie miałam takiego wrażenia, że o, po prostu sobie coś czytam i czekam po prostu, aż będzie fabuła, tylko właśnie dzięki temu, że właśnie jest ten klimat, no, chciałam czytać dalej i jakby podobało mi się to, że nawet jak się nic nie dzieje, to jednak jest w tym, co czytam, coś interesującego.
Tak, to prawda.
Bo jest dużo książek, gdzie czytam coś i w ogóle tak...
Jakby co? Przeczekujesz po prostu, no, i czekasz, dokładnie, aż coś się zacznie dziać. Oczywiście rozumiem, że niektórzy po prostu tego nie lubią, więc myślę, że to jest też jeden z tych powodów, dla których... To nie jest książka raczej, że ktoś mówi, że jest tak po środku. W sensie albo mu się podobało, albo mu się... że to nie jest dla niego.
No tak, tak.
Że raczej to nie jest książka o typu, że no nie wiem, w sumie to beznadziejne, ale jednak trochę mi się podobało. W sensie, wydaje mi... Znaczy, może się mylę.
Mi się wydaje, że Król Kruków jest taką książką, że nawet jeśli jakiś aspekt tej książki się komuś nie podoba, tak jak powiedziałaś, że nie ma mniej więcej tak pomiędzy ludzi, że komuś się tak średnio podobało albo że nie wie, ale na pewno wydaje mi się, tak przynajmniej, że nawet jeśli sam pomysł na fabułę albo zrealizowanie tego pomysłu się komuś nie spodoba, to jednak bohaterowie są na tyle dobrze zrobieni,
tak, wykreowani. Tak, chociaż to jest ciekawe, tak?
Tak, że jednak ci, że jednak chyba nie ma, znaczy mi się tak wydaje, że nie ma osób, które by tak powiedziały, Boże, ci bohaterowie są tak beznadziejni, nie
tak,
mogę o nich
czytać. Tak, żeby całkowicie zhejtować, w sensie, no, dużo osób mi mówiło, że Król Kruków im się nie podobał i ja to całkowicie rozumiem, ale nigdy nie spotkałam kogoś, kto by całkowicie zjechał tę książkę od góry do dołu. Całkowicie każdy aspekt, bo wydaje mi się właśnie, że bohaterowie to jest najsilniejsza część tej
tak,
książki,
też,
więc...
Tak, też tak uważam.
Myślę, że nawet jak wam się nie podobało, to mam nadzieję, że chociaż podobało wam się bohaterowie, że poczytacie sobie o nich. Nie wiem, mam taką nadzieję, no... Może dzięki tej dyskusji się okaże, że ktoś zjedzie ją od góry do dołu, ale to też byłoby ciekawe. A to akurat tak idealnie powiedziałyśmy o bohaterach i przejdziemy może do bohaterów. Bo ja na przykład jak czytam książkę od nowa, to Gandhi jest moim ulubionym bohaterem. Ale ogólnie...
Obviously.
Ale w sensie kocham ich wszystkich.
No ja też.
I doceniam każdego z tych bohaterów porówno. W sensie po prostu widzę, że każdy jest wykreowany oddzielnie i jest sam w sobie oryginalny, a jednocześnie nie są perfekcyjni, co mi się bardzo podoba, że widać te ich wady. I właśnie to chciałam powiedzieć, że mimo, że Gandhi jest moim ulubionym bohaterem, to od początku tej książki już mamy takie przedstawione jego dwie strony. W sensie
tak,
to nie jest tak, że od początku wchodzi cudowny Gandhi, po prostu bogaty, przystojny, mądry i wszyscy go kochają, tak jakby to było w większości młodzieżówek, tylko od razu widać jego niektóre zachowania i niektóre rzeczy, które mówi, robi i to wszystko. W sensie od razu tak jakby nie wyrabiamy sobie całkowicie o nim zdania takiego, o Boże, jest cudowny. On już nie popełni żadnego błędu, jest ideałem. I to się tyczy w sumie każdego tak, z tych bohaterów, co jest bardzo fajne. I teraz chciałam powiedzieć o tym, że mimo, że Gandhi jest moim ulubionym bohaterem, to zdecydowanie najlepiej wykreowanym bohaterem jest Ronan.
Też tak
jestem w stanie to przyznać uczciwie, mimo że kocham Gandhi'a najbardziej. To Ronan jest zdecydowanie najlepiej wykreowany, a jeżeli po tym pierwszym tomie nie odnieśliście takiego wrażenia, to zachęcamy was, żebyście przeczytali dalej.
Tak, bo szczególnie w drugim tomie.
Ronan się
no zresztą jest na okładce.
Ronan jest na okładce, to coś wskazuje. I może chcesz coś powiedzieć o Ronanie, skoro już do niego nawiązałam.
Znaczy, ja na początku pamiętam, że jak czytałam tę książkę pierwszy raz, to jakby no polubiłam tych bohaterów ze względu na to, że... Bo ja bardzo doceniam, jak bohater jest dobrze wykreowany. Bo jeśli wszyscy bohaterowie są tacy sami,
tak,
to ja po prostu nie mogę o tym czytać, bo mam wrażenie, jakby to była taka postać, do której można przypisać każde imię z jakiejkolwiek młodzieżówki albo z jakiejkolwiek książki po prostu i zmiana imienia nic by nie zrobiła. Po prostu by ten bohater miał inne imię. I ja zdaję sobie sprawę, że dużo osób może uważać Ronana za taką postać, bo on nie jest przedstawiony pozytywnie.
I na tak początku naprawdę,
na początku. I tak naprawdę trzeba przeczytać dopiero dalej i to, jak on się zachowuje przy niektórych wydarzeniach z kolejnych tomów.
Tak, tak. To już żeby widać zobaczyć, trochę tutaj, ale mi się wydaje, że potem to już...
Żeby po prostu zobaczyć, jak to jest dobrze wykreowana postać, chociaż no tak jak Klaudia powiedziała, to już widać w pierwszym tomie.
W sensie, wydaje mi się, że roman jest tak wykreowany, w sensie, no nie siedzę w głowie autorki i nie chcę tutaj mówić, że jestem najmądrzejsza i no że tak. Na pewno to jest prawda, bo nie musi, ale myślę, że roman jest tak wykreowany i zresztą Blue również, ponieważ no styl ubierania się Blue, no tak. Do czego później jeszcze przejdziemy, bo mamy swoją cudowną teorię na ten temat, to myślę, że roman jest tak wykreowany, żeby czytelnika wprowadzić w taki stan, że na początku Ronan nie jest, zdecydowanie on wchodzi jako taka postać, typowy stereotypowy bad boy, no tak. Bo tak się ubiera, ma krótkie włoski, tatuaże, przeklina non stop.
No szczególnie, że on ten tatuaż zrobił tylko po to, żeby wkurzyć swojego brata. No,
dokładnie. I on jest od początku przedstawiony jako taki stereotyp tego bad boya, więc tak jakby myślę, że on jest wprowadzony jako taka postać, jako... że oceniamy po stereotypach, tak. I on później, rozwój jego postaci pokazuje, że ludzi nie powinno się oceniać po takich dokładnie. Rzeczach.
Dokładnie. I właśnie też mam wrażenie, że na początku ludziom się może nie podobać ta książka, dlatego, że właśnie nie czytali dalej, w sensie nie znają dalszej tak. historii i rozwoju, no, zarówno fabuły, jak i bohaterów. Więc...
Myślę, że nawet jeżeli nie podobał wam się Król Kruków i jeżeli będziecie czytać dalej, zdecydujecie się na to i nie spodoba wam się fabuła i rozwiązania w fabule, to jestem na 99% pewna, że spodoba wam się i nawet jak nie spodoba, to chociaż to, docenicie właśnie, rozwój miałam. Bohaterów, jaki jest tam przedstawiony i jak to wszystko zostało przedstawione. Że to nie leci takimi stereotypami, ani takim typowym... Wiecie, bierzecie jakiś wygląd bohatera, wsadzacie w to typowe cechy i to jest... Tak tego nie lubię w młodzieżówkach, bo człowiek... No, tak... Ludzie tacy nie są, w sensie dokładnie. No... Oh. To nie jest tak, że zrobisz sobie tatuaż albo ubierasz się na czarno i już jesteś najgorszym człowiekiem na świecie i że tak zawsze jest. Że to nie no jest właśnie. Tak, że jesteś inny. Bo to jest najgłupsza rzecz, jaka może być. Więc cieszę się, że tak się to wszystko rozwija. I tak, Ronan to jednak, Ronan.
No tak jak Klaudia powiedziała, że kocha wszystkich bohaterów. Ja też oczywiście. I mam wrażenie... że są tacy bohaterzy, no dobra, Adam to jest Adam, ale na przykład jest Noah, który, on jest bardzo niedocenioną tak, postacią.
Ja właśnie chciałam jeszcze nawiązać do Noah, no bo w sensie chciałam powiedzieć o tym, w sensie o Noah zaraz dokończysz jako bohaterze, ale chciałam wam zwrócić, ponieważ teraz już mogę o tym mówić, bo chciałam kiedyś o tym powiedzieć w filmiku, ale o tym jest tak trudno powiedzieć bez spoilerów, bo nie wiem, czy to zauważyliście i czytaliście opis z tyłu okładki Króla Kruków, ale tam jest napisane jedna dziewczyna i trzech chłopaków. Tak. No a jest całkowicie pominięty i w ogóle to jest spoiler dla kogoś, kto później przeczyta po opisie, bo on nagle się doliczy czterech i będzie się zastanawiał, o co chodzi, dlaczego nie czterech? I no jak to? Jak można? No po prostu to wydawnictwo, dlaczego ono to zrobiło? Dlaczego ja napisało trzech chłopaków? Ale... No, więc teraz muszę kontynuować o tym, że jest niedoceniany, tak, o czym sam opis tej książki świadczy.
W sensie, bo ja kiedy czytałam Króla Kruków, nie byłam osobą, która siedziała jakby w książkowej sferze internetu, w sensie miałam wtedy bloga, ale nie wchodziłam na przykład na Tumblera, nie wchodziłam na Pinteresta, nie interesowało mnie to, co... Znaczy, może to dziwnie brzmi, ale jakby... Nie zagłębiałam się w to, co ludzie z fandomu jakby o tym mówią. Mhm. I dla mnie jakby oczywiste było to, że no to jest bohater jak każdy inny. I okej, może nie mówiłam o nim jakoś bardzo dużo, no bo do kogo miałam o tym mówić w ogóle? No,
nie, oprócz mnie.
No tak, i też nie prowadziłam jakby takiego życia książkowo-internetowego. Ale właśnie to w tamtym momencie jakby mnie nie dziwiło, bo w ogóle o tym nie wiedziałam. A teraz na przykład jak siedzę coraz więcej w takiej właśnie tej sferze książkowej, no i Twittera, i Tumblera, i czegokolwiek, no to właśnie zauważyłam, że on jest bardzo niedocenianą postacią i to jest w sumie przykre.
Tak, to jest bardzo przykre ze względu na to, że Noah jest w sumie też bardzo niedoceniany przez swoich przyjaciół, w sensie nie tak. to, że niedoceniany, oni jakby go doceniają, ale jest bardziej
ciężko
taki...
Ciężko o tym...
Myślę, że sam fakt, że on szczerze mówi zawsze, tak. że on nie żyje od... Nie pamiętam ilu tam lat.
Siedmiu. Chyba.
To po prostu mnie zawsze rozbawia, bo no jest całkowicie szczery. A nie oni myślą, że to żarciki. I że oni nie zauważyli tylu rzeczy a propos tego, że on jest duchem i że on tak naprawdę nie żyje. Ale później jednak starają się, żeby on, w sensie, żeby jego duch mógł wrócić, wiesz, no jak no go tak. tam kradną tego ciało i chowają na tej linii mocy, żeby on mógł się znowu pojawić, żeby był na tyle silny. Więc jednak go kochają. Znaczy no jednak, tak. wiadomo było, że go kochają, ale Jednak na początku tej książki jest tak trochę takie wrażenie, że oni też go troszeczkę tak... Bo on mówi tam, że on nie idzie z nimi na tą pizzę. No, no tak, a Gandzi mówi, dobra, nie będziemy cię zmuszać, ale no dobra, idziemy, nieważne. I wychodzą. I no, nie wiem, po prostu nie wiem, jaki zabieg miał być a propos tego. Bo tak jak tego Ronana, no to tak strzelam te stereotypy, ale nie mam pojęcia, dlaczego Maggie wprowadziła, tak bardzo chciała wprowadzić postać Noa, czy po prostu pasowało to do tej fabuły, że odkryją ten szkielet i się okaże, że to on i będzie, wow, on był duchem. Czy może chciała coś nam przez to przekazać i ja tego nie rozumiem, bo nie jestem mądra.
Ja też nie.
Może wy macie jakiś pomysł a propos tego. Chociaż no, nie wszystko musi mieć drugie dno, tak?
No tak.
Wiadomo, po prostu może jest
coś... Chyba, tak. Że to też chodziło może trochę o to, że ten jego przyjaciel, który jest nauczycielem w tej szkole i on był cały czas przekonany, że Noa nie żyje. No bo okej, on nie żyje. No ale jednak on był gdzieś tam obecny w tym życiu i co jest najzabawniejsze, tak jak Noa się przyjaźni z tym nauczycielem, to jakby tamten też się zajmował tymi liniami mocy i też chciał odkryć tego Glendowera.
Tak.
I tutaj może nagle zaprzyjaźnia się z tymi ludźmi, no z tymi ludźmi, no z Ganzejem,
tak,
który też obrał to sobie za cel.
Może znaczy... to taka pętla, wszystko zatacza pętlę. Albo Noa też ma na tym punkcie obsesję, bo jednak szukał wcześniej z nim tych linii. Wiesz, o co chodzi?
No.
Nie wiem. Albo po prostu wie, że przy liniach mocy ten duch jego jest silniejszy, więc zaprzyjaźnia się z Ganzejem, no tak, który ich szuka, więc ma całkiem sens. Albo po prostu myślał, że jak znajdzie Glendowera, to może ta legenda, że możesz poprosić o coś i to się spełni, to, to że myślał, że może wróci do żywych, chociaż to jest głupi pomysł, ale nie wiem.
Blue.
Najgłówniejsza z głównych bohaterek. W sensie, no wiadomo, że dostajemy narrację trzecioosobową, więc dostajemy ją z perspektywy wielu osób.
No
w sensie... Autorka nam to pokazuje z perspektywy wielu bohaterów i to jest fajne, aczkolwiek Blue, nie oszukujmy się, jest główną bohaterką tej powieści, tak bardziej. I wydaje mi się, że z jej perspektywy głównie poznajemy właśnie stopniowo tych męskich bohaterów, ponieważ no, nie oszukujmy się, że no dobra, poznajemy Ganzeja wcześniej niż Blue go poznaje i tych wszystkich chłopców, ale później z jej perspektywy to jak ona ten... cały rozwój ich relacji, że ona najpierw mówi na niego ten prezydent komórka i w ogóle, że oni tam siedzą w tej pizzerii i ona ich tam wszystkich opisuje. Nie pamiętam jak to było, wiem, że to było śmieszne, że coś tam, jakiś tam że nie wiem,
ona
powiedziała
tam
coś o Ronanie, że tam, że Adam wygląda na wystraszonego, czy coś takiego, że Adam, że Ronan, że cały czas wkurzony, czy coś w tym stylu i że no, no po prostu to... No, a to w sumie takie stereotypowe, że ona go od razu zobaczyła i takie... Mamy taki... To wczoraj o tym rozmawiałyśmy. O stylu ubierania się Blue. W sensie, nie to, że będziemy go teraz hejtować.
No tak. I w ogóle jakby o stylu też, no, ubierania się i wygląd cały.
Tak, wygląd, cały wygląd. No mów.
A, ja mam powiedzieć. No, więc ja jak czytałam... W sumie za pierwszym razem, jak to czytałam i za drugim... to tego, znaczy nie zauważyłam, nie zwracałam po prostu na to uwagi, ale teraz zaczęłam się zastanawiać, że skoro Blue jako jedyna w swojej rodzinie nie ma tej mocy jasnowidzenia,
tak.
Nie ma tej mocy jasnowidzenia, to może właśnie z tego względu ubiera się po prostu tak, jak się ubiera, czyli no bardzo
chce się wyróżnić,
po prostu. I no, tak rozmawiałyśmy z Klaudią o tym, że może to ma jakiś sens, że mimo, że jakby, w sensie jej rodzina jest bardzo dziwna, i jakby ona jest dziwna przez to, że ona nie ma mocy.
Tak.
To chce być dziwna, znaczy dziwna, to, no, wyróżniać się w normalnym świecie.
I... Tak jak wyróżnia się w normalnym świecie jej rodzina. Tylko, że ona w normalnym świecie się by nie wyróżniała, bo ona nie ma tych mocy. I ona właściwie nawet w tym domu jest taka najnormalniejsza z nich, mimo że, no... I tak tam atmosfera panuje takiej całkowitej nienormalności. Oczywiście w cudzysłowie to nie chodzi mi o złą nienormalność, tylko po prostu, no, takiej... niezwykłości może, o, że to nie jest coś, co normalnie się dzieje, tak? I ona jest tam najzwyklejszą z nich wszystkich, bo nie ma tych mocy. I może to dlatego ona postanawia po prostu się wyróżniać. bo kilka razy są takie opisy, że ona to, w sensie, że to jest celowe zamierzenie, że ona chce, żeby jej włosy wyglądały jakoś poczochranie i spięte tymi spineczkami, że to, no tak. to był jej zamiar.
Ale najbardziej mnie rozwaliło, jak nie pamiętam tylko w której sytuacji to było, ale było opisane, jak ona się ubiera i że miała na sobie kilka warstw tych koszulek, tak, takich cienkich. I ja próbowałam to sobie wyobrazić tyle razy i po prostu nie mogę sobie wyobrazić tego, jak ona wyglądała.
Nie wiem, ale kilka to już trzy, więc może po prostu trzy miała.
No dobra, ale wyobrażasz sobie, żebyś nosiła trzy koszulki na sobie. No,
na przykład na długi rękaw i na krótki, to tylko tyle sobie jestem w stanie wyobrazić. Ale na przykład trzy na krótki rękaw na siebie, to
no,
nie.
No, a mi się wydaje, że to chyba o coś.
Nie mam pojęcia, chodziło. Ale pamiętam, nie wiem, to chyba było wtedy z perspektywy Ronana jakiś fragment, że właśnie, że Blue miała na sobie jakąś brzydką sukienkę, w sensie, że Ronan uważał i tak spojrzał na nią i takie coś w stylu, że co ona się ubrała, nie? I no tak. Ale Blue jest urocza. Jest silną postacią, co jest fajne, bo poznaje tych czterech chłopaków i w normalnej młodzieżówce, znowu mówię w normalnej, w typowej młodzieżówce dostalibyśmy romans z każdym po kolei w innym tomie, bo tak to zwykle jest, że a to z jednym, a to z drugim, wiecie, ona się nie może zdecydować. Po prostu no nie może, bo to jest trudne. Byłby jakiś pięciokąt, kurde, miłosny i po prostu Blue jakby była w takiej, w sensie, wydaje mi się, że to był jedyny sposób, żeby ją tak dobrze wykreować. Ona jest jednocześnie taka, no jest bardzo silną postacią, a jest postacią kobiecą i chodzi mi o to, że nie jest tak typowy sposób przedstawiona. No tak. Jak ich spotyka pierwszy raz, od razu jest takie...
Ona nie jest, nie, do nich pozytywnie, co, nastawiona.
Ona w ogóle takie... Gandzi do niej podchodzi, w ogóle prosi ją, żeby z nimi porozmawiała, w ogóle to było takie... Tak cringe mnie po prostu złapał, jak to czytałam, to było tak, ja tak się zwijałam po prostu w sobie, bo kto by do ciebie podszedł i powiedział, czy możesz podejść do naszego stolika, porozmawiać z moim znajomym, bo mu się bardzo podobasz. I Blue po prostu ma taką reakcję jak ja i takie wytyfy, czy co? Czy możesz, nie? Po prostu
i jeszcze takie, ja tu pracuję.
Ja tu pracuję.
Takie, ile ci płacą za godzinę? I wyjmuję portfel.
To właśnie o tym mówiłam o Gandzeju.
Że... Jakby mnie coś takiego spotkało. Jezus.
Uderzyłabym go.
Ja też.
Blue prawdopodobnie też by go uderzyła, gdyby nie to, że była w pracy. No o tym mówię właśnie, że Blue nie jest tego... No wiecie, jakby była młodzieżówka, to bym powiedziała, ojejku, no dobra, przysiądę się. No, dam im szansę.
Gandzej też nie jest taki normalny. W sensie nie jest takim typowym bohaterem.
Nigdy nie jest normalny.
No, tak, ale jakby, no bo Gandzej w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co zrobił, było jakby tak, może tak, nie tyle tak niewłaściwe, ile po prostu niestosowne w takiej
i autentycznie
sytuacji.
To widać. I że nie tak, że jest takim rich boyem, tak, który tylko udaje, dokładnie, że on tak, o nie, to nie miałam na myśli.
I to nie jest tak, że on chciał, w sensie, że on chciał ją urazić, tak, tylko on po prostu chciał być wobec niej w porządku i on był święcie przekonany, że tak się powinien zachować, tak, kiedy tak chce, żeby w trakcie pracy ona podeszła do niej,
tak,
z nimi
dokładnie
rozmawiała.
Bo on tak rozumował. Po prostu wydaje mi się, że to też jest takie przedstawienie stereotypu albo po prostu problemu, w sensie problemu. To nie jest problem, tylko raczej takie społeczne przekonanie o też bogatych ludziach, tak, o biednych ludziach. I to po prostu przedstawia punkt widzenia Gandzeja przez to, jak on został wychowany. I nie da się jednak ze swojego życia usunąć sposobu, w jaki się został wychowany całkowicie. I dostajemy właśnie opis Gandzeja i okej, on zauważa wiele wad swoich rodziców, wiele wad samego siebie też zauważa, ale nie aż tak. W sensie on, po prostu jego perspektywa jest zupełnie inna niż na przykład Adama, tak?
No tak.
I tu mogę przejść do tego, że właśnie w tej książce są tak przemycone, no nie da się ukryć, że to zauważamy, bo to raczej nie jest nie do zauważenia. Przemycone problemy, które są całkiem poważne, nawet całkiem, bardzo,
no, bardzo poważne.
I nie są tak narzucone, że właduje tylko problem nastoletni, bo to wiecie, książka dla młodzieży, więc powinien być problem, to jakiś tam wrzucę, ale no tak, nie będziemy się aż tak go czepiać, tylko jest to tak dobrze przedstawione jako ciągłość.
No właśnie chciałam powiedzieć, że mimo, że jakby no też ze względu na to, że tutaj są bardzo różni bohaterowie, którzy się wychowali w różnych środowiskach i no każdy ma jakieś swoje problemy, to nie jest przytłaczające, bo jest dużo młodzieżówek, w których autorzy za wszelką cenę chcą wrzucić wszystko i tu nie jest tak jak w każdej innej młodzieżówce. Autorzy mają tendencję do dawania bohaterom i innej orientacji seksualnej, innego pochodzenia, w sensie jakby narodowości, w ogóle koloru skóry, czegokolwiek. I jeszcze problemów z rodzicami, albo w ogóle nie z rodzicami, bo ich nie mają. I w ogóle jeszcze jakieś nękanie w szkole i wszystko. I tego jest po prostu za dużo. A tutaj to mimo, że no, bohaterowie są różni i każdy z nich ma jakieś problemy, to nie odczuwa się tego, że to jest za dużo i że autorka
przesadziła. Tak, i że to jest właśnie takie naturalne, w sensie, że to nie było na siłę wklejone tylko po to, żeby nie być oskarżonym o to, że się nie podejmował jakichś problemów albo tego, że ludzie są różni, a nie tacy sami. I myślę, że to jest tak idealnie jednocześnie wpasowane, ale chyba, znaczy chyba to raczej na pewno zamierzony efekt, żeby poruszyć tego typu kwestie. No bo to jednak książka dla młodzieży, jednak takie problemy są aktualne, tak?
No tak.
Na koniec. Tak. W sensie dobrze, pamiętam, że to jest ostatnie
chyba słowa. On ostatnio tak mówi, że sobie wyśnie upiła.
Tak, to jest dokładnie ostatnie zdanie. Więc to taki, wiecie, chwyt marketingowy, żeby przeczytać drugi tom. Tym samym zostajemy wprowadzeni w wątek snu, tylko że no, wątek snu jest w powieściach popularny. Tylko nie taki wątek snu, jaki jest w tej serii. W sensie, no, dowiadujemy się, że Piła wylazła ze snu Ronana, czyli on potrafi wyśnić po prostu coś. Wydaje mi się, że ten wątek, przez to, że on może sprowadzić coś z tych snów, to jest oryginalny wątek, ponieważ ja wcześniej o czymś takim nie czytałam, ale to nie jest jednocześnie oczywiste z tym, że takiego czegoś nie ma, bo to, tak, że ja nie czytałam, nie znaczy, że tego nie ma, po prostu ja może nie czytam akurat takich książek. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek, co później w dalszych tomach jest rozwinięte i mi się wydaje,
że jakby trzeba, jeśli ktoś na przykład chce przeczytać tą Króla Kruków na przykład, tylko ze względu na ten wątek, chociaż mówię to pod koniec podcastu, kiedy ludzie już prawdopodobnie to przeczytali. No ale jeśli to jest na przykład jeden, na przykład jeśli ktoś nie czytał, bo słucha tego, bo lubi słuchać
po prostu.
No to jeśli ktoś na przykład chce dla tego wątku przeczytać tylko Króla Kruków, to musi czytać dalej, bo w pierwszej części nie jest to tak rozwinięte. Dopiero dostajemy pod sam koniec jakby taki oczywisty fakt, że to się dzieje.
Jest dużo emocji z tym związanych. Powiem nawet, że drugi tom to jeżeli nie było wydarzeń takich, które by was tak robiły takie wow, to w drugim takie są, mimo że cały Król Kruków nie jest raczej taki na oho, na cały czas jakąś akcję oho. I tak, więc drugi tom zdecydowanie to jest takie, wiecie, szybkie samochody, szybcy i wściekli.
Tak. Czy mamy jeszcze coś do dodania?
Mi się wydaje, że to wszystko. Oczywiście dyskusja jest otwarta. Tak. Jak chcecie jakieś wątki poruszyć, to w komentarzach.
Może zauważyliście coś, czego my nie zauważyłyśmy.
Dokładnie. Król Kruków ma swoje plusy i minusy i też o minusach wydaje mi się, że powiedziałyśmy wcześniej, w sensie da się wyłapać to, że... Tak. Że to, też zauważamy niektóre wady.
Bo to też nie jest tak, że mimo, że to jest nasza ulubiona seria, to my widzimy w niej same plusy i ona jest idealna, bo ona nie jest idealna.
Dokładnie.
I trzeba się z tym liczyć, czytając każdą książkę. No ale my ją bardzo lubimy i mamy nadzieję, że wam też się spodobała.
Dokładnie. A jeżeli nie i jeżeli nie lubicie, to nie jest tak, że zostaniecie zhejtowani w komentarzach, tylko podajcie po prostu swoje argumenty, bo my jesteśmy bardzo ciekawe. W ogóle odmiennego odbioru tej książki niż my. Więc zapraszamy serdecznie do komentowania i nie wiem co.
Dziękujemy za uwagę.
Dokładnie. Odbiór. Bez odbioru. Odbiór. Bez odbioru. Widzimy się w następnym podcaście.
U Klaudii.
Następnej książce.
Którą ogłosimy już niebawem.
Niedługo. Całkiem niedługo. Nawet bardzo, bardzo niedługo. Bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Tak naprawdę nie wiem kiedy dokładnie.
Ja też nie.
Ale na początku września. Coming soon. Dziękujemy wam.
Trzymajcie się.
I pa.
I pa.